Kolejne kazanie z Księgi Kaznodziei to będzie i druga część, albo drugie kazanie pod tytułem Sztuka dokonywania wyborów. Tak jakoś 9 i 10 rozdział tej księgi mi się ułożyły w taką jedną spójną myśl. Zacznę od pewnej historii. To może zostać. Tak, to jest pani. Ale pewien mężczyzna na Węgrzech postanowił, że włamie się do cudzego domu i dokona kradzieży. Przeszedł przez płot, zaczął się wspinać do okna, które było uchylone. No i kiedy się przez nie przecisnął, okazało się, że na włamaniu przyłapała go mieszkanka tego domu, widoczna na zdjęciu, Virgin Ujlaki, węgierska zawodniczka szermierki, która reprezentowała swój kraj na olimpiadzie. I tak się złożyło, że akurat była w trakcie treningu. Naprawdę, to jest autentyczna historia. Miała w ręku swoją szpadę, którą po prostu trenowała i potem się pojedynkowała. No i kilkoma lekkimi ciosami tą szpadą zdyscyplinowała tego włamywacza, a potem przyparła go do ściany z ostrzem na gardle i zadzwoniła po policję. Kiedy policja przyjechała, okazało się, że mężczyźnie trzeba udzielić pomocy medycznej, ponieważ był w szoku. Po wszystkim ta zawodniczka skomentowała całe zajście słowami: nie przestraszyłam się, kiedy go zobaczyłam. To był dobry trening przed zawodami w przyszłym tygodniu. Więc rozmawiamy dzisiaj o pewnych wyborach. Więc zapytam was, jakich złych wyborów dokonał może włamywacz? I jakie były tego konsekwencje? To, że chciał kogoś okraść, konsekwencją było to, że został aresztowany. Słaby wybór mieszkania. Tak.
Też właśnie to, co Kuba powiedział, że sam fakt, że chciał się włamać do mieszkania szermierki, kobiety, która jest szermierzem, to też to, że nie sprawdził, czy ona w ogóle jest w domu.
Tak, czyli i merytorycznie źle to zrobił i źle, że w ogóle próbował to zrobić, bo wiadomo, że grzech i przestępstwo. No taki ślepy, głupi wybór, tak. No i miał swoje konsekwencje. A więc rozmawiamy o dokonywaniu wyborów i w 9 rozdziale taką kluczową myślą było to, że kaznodzieja uczył nas dokonywania właściwych wyborów, a w 10 rozdziale kaznodzieja skupi się bardziej na przekazaniu nam właśnie, że złe wybory mają swoje konsekwencje. To będzie coś, o czym warto pamiętać, podejmując decyzje małe, duże, codzienne, życiowe, wszelkie. Złe wybory mają konsekwencje. Więc pomodlę się i przejdziemy do tekstu. Panie, dziękujemy Ci za Księgę Kaznodziei, za wszelką zawartą w niej mądrość. Dziękujemy Ci za to, za wszystkie pytania, z którymi nas ona zostawia i na które możemy odpowiadać przy pomocy Twojego Słowa. Dziękujemy Ci za to, że ta księga uczy nas po prostu, jak odnaleźć się w upadłym świecie i też jak we właściwy sposób dokonywać wyborów i jakich wyborów unikać. Panie, prosimy Cię, żebyś prowadził nas przez Twoje Słowo i przemieniał przez nie nasze serca. Amen. Więc przeczytamy 10 rozdział Księgi Kaznodziei. Martwa mucha może zepsuć olejki aptekarza. Odrobina głupoty może zaważyć więcej niż mądrość i chwała. Serce mądrego kieruje go ku stronie bezpiecznej, serce głupiego ku nieprzemyślanej. Również w czasie drogi, gdy głupi nią kroczy, jego serce błądzi. W ten sposób wobec wszystkich zdradza swą głupotę. Jeśli gniew władcy wybucha przeciw tobie, nie opuszczaj swojego miejsca, gdyż spokój jest lekarstwem na największe uchybienia. Istnieje pewne zło, które widziałem pod słońcem, rodzaj pomyłki wychodzącej od rządzących, że się głupich wynosi na wysokie stanowiska, a zdolni muszą siedzieć nisko. Widziałem niewolników jadących na koniach i książąt, którzy jak niewolnicy szli pieszo. Kto kopie dół, wpada weń, kto burzy ścianę, tego kąsa wąż, kto rusza kamień, kaleczy się, kto rąbie drewno, może się zranić. Jeśli siekiera tępa i nie chce się jej naostrzyć, trzeba wytężyć siły, a byłoby pożyteczniej pójść po rozum do głowy. Jeżeli wąż ukąsi przed zaklęciem, zaklinacz nie odniesie korzyści. Wypowiedzi mędrca to łaska, głupca niszczą wargi. Już z jego pierwszych słów przebija głupota, a w końcu wygłasza niebezpieczne szaleństwa. Głupi mnoży słowa, choć człowiek nie wie, co się stanie i kto mu powie, co po nim nastąpi. Głupich trud wycieńcza, bo nie znają drogi do miasta. Biada ci ziemio, gdy twoim władcą jest chłopiec, a urzędnicy od rana ucztują. Szczęście masz ziemio, gdy twój władca jest szlachetnego rodu, a książęta ucztują w swoim czasie dla nabrania sił, a nie po pijacku. Gdzie wielkie lenistwo, tam dach się zapada. Gdzie zakłada się ręce, tam na ścianach zacieki. Przyjęcia są dla zabawy, wino rozwesela życie, a pieniądz jest odpowiedzią na wszystko. Nawet w swoich myślach nie przeklinaj króla, ani w swojej sypialni nie złożyć wpływowemu, bo jeszcze ptactwo rozniesie twój głos i skrzydlate stwory doniosą twoje słowa. 7 myśli będę miał z tego rozdziału, ale one będą dosyć skondensowane, więc myślę, że dzisiaj zdążymy. Przed północą. I nawet zanim nam obiad wystygnie. Więc pierwsza myśl z tego tekstu, wersety 1-3. Małe zło może zepsuć wiele dobrego. Małe zło może zepsuć wiele dobrego. Ten cały rozdział zaczyna się od takiej bardzo życiowej i prostej myśli. Martwa mucha może zepsuć olejki aptekarza. Czy to zgadza się? Można to podciągnąć pod inne rzeczy? Na przykład mucha, nawet żywa, może zepsuć nam zupę. Plama może nam zepsuć ubranie w jakimś strategicznym miejscu.
Trochę kwasu całe ciasto zakwasza.
Trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Mała iskra może wywołać wielki pożar. Mała usterka może sprawić, że samochód się rozbije. Widzimy, że coś małego, małe jakieś zło, mała usterka czy cokolwiek to jest, może zepsuć wiele dobrego. I podobne zależności zachodzą w najróżniejszych sferach naszego życia. Odrobina głupoty może przeważyć mądrość i chwałę, jak widzimy w tej księdze. Nie mówimy tutaj o Bożej chwale w tym wersecie, który o tym mówi, ale o ludzkich zaszczytach. Innymi słowy, mała głupia rzecz może okazać się donioślejsza w skutkach niż cała czyjaś mądrość i pozycja. Weźmy na przykład bogatego, szanowanego naukowca, który nie wymienił opon na zimowe i miał wypadek. Małe jakieś głupstwo, na które sobie pozwolił, przeważyło wszystkie jego tytuły naukowe, cały jego majątek, może jakieś patenty, które miał po drodze, bo po prostu nie wymienił opon. Tak, możemy sobie coś takiego wyobrazić. Mała głupota, która miała większy wpływ na jego życie niż cała reszta. Skutki mogą być jeszcze gorsze, kiedy od kategorii po prostu jakiejś takiej ludzkiej głupoty przejdziemy do kategorii grzechu. Mały grzech, mały w cudzysłowie grzech, może zniweczyć dzieło twojego życia. Mądrych od głupich można rozróżnić po tym, że mądrzy się pilnują i starają się unikać takich zagrożeń, a głupi ciągle wystawia się na ryzyko. Jest niedbały, nie zwraca uwagi na szczegóły, bagatelizuje niebezpieczeństwa. Im głupiej postępuje, tym bardziej widoczne to się staje dla postronnych obserwatorów. W duchowych kategoriach jest to człowiek, który zaniedbuje swoje życie z Bogiem. Nie stara się być człowiekiem Bożego Słowa i modlitwy, tylko liczy na to, że tak czy siak wszystko będzie dobrze. Bagatelizuje grzech, nie uczy się go kontrolować, nie unika sytuacji, w których ten grzech go kusi, a potem nagle mogłoby się wydawać, że bez żadnej zapowiedzi jego życie wykoleja się na najprostszej rzeczy. Trafia mu się jakaś mucha, której nie potrafi przełknąć ani wypluć. Jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian 10:12, dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Więc uważaj na siebie. Pilnuj małych rzeczy, nie pozwól, żeby grzech cię podszedł. Małe zaniedbania prowadzą do wielkich strat. Druga myśl w 4 wersecie. Ucieczka nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Taka bardzo praktyczna porada, to przeczytam cały ten werset. Jeśli gniew władcy wybucha przeciw tobie, nie opuszczaj swojego miejsca, gdyż spokój jest lekarstwem na największe uchybienia. Więc wyobraźmy sobie, czytając te słowa, Izraelitę 3000 lat temu, na którego rozgniewał się król Salomon. W pierwszej Księdze Królewskiej 2:23, kiedy Adoniasz, przyrodni brak Salomona go zrobił coś, co Salomona słusznie oburzyło. Czytamy: i przysiągł król Salomon na Pana tymi słowy: niech mnie Bóg skaże, jeżeli tej prośby nie przypłaci Adoniasz życiem. Więc król był dla swoich poddanych panem życia i śmierci. Strasznie byłoby się dowiedzieć, że jest się osobą, na którą się gniewa. Naturalną ludzką reakcją w tej sytuacji byłaby ucieczka. Król się na mnie gniewa. Muszę stąd uciekać, zanim mnie zabije. Będę jak Jonasz, wsiądę na łódź i popłynę gdzieś w stronę Hiszpanii. Ale rada kaznodziei jest odwrotna. Jeżeli uciekasz, to będzie to dla króla potwierdzeniem tego, że miał rację, że masz coś na sumieniu. Jeżeli nie masz sobie nic do zarzucenia, to tak też się zachowuj. A król może się zreflektuje, kiedy to zobaczy. A nawet jeżeli masz sobie coś do zarzucenia, to miej odwagę, żeby przyjąć tego konsekwencje, a nie gdzieś tam lawirować, uciekać, próbować go zmylić. Zachowując spokój, może uda ci się jakoś naprawić albo załagodzić to, co zrobiłeś. A uciekając, możesz jeszcze pogłębić swój problem. I my jako ludzie jesteśmy notorycznymi uciekinierami. Mamy to po Adamie i Ewie, którzy po zjedzeniu zakazanego owocu ukryli się za drzewami przed Bogiem. Ale nasze ucieczki też bywają absurdalne. Uciekamy, kiedy coś nam się nie podoba, uciekamy, kiedy z kimś się nie dogadujemy, kiedy ktoś się na nas gniewa, kiedy narozrabiamy. Brakuje nam odwagi i opanowania, żeby rozwiązywać nasze problemy we właściwy sposób. Ucieczka jest kusząca, bo jest łatwa, ale w praktyce nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. To spokój jest najlepszym lekarstwem na uchybienia, jak czytamy u kaznodziei. Więc ucieczka nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. To jest druga rada odnośnie podejmowania decyzji albo nie podejmowania złych decyzji. Trzecia myśl: twoje błędy mogą się odbić na kimś innym. Wersety 5-7. I od 5 wersetu kaznodzieja wspomina o pewnym błędzie, który w upadłym świecie zdarza się nagminnie. Jest to błąd rządzących, którzy nie rozdzielają stanowisk wedle kwalifikacji. Tak jak w 9 rozdziale czytaliśmy poprzednio, że wcale nie najszybsi wygrywają wyścig, tak tutaj możemy powiedzieć, że wcale nie najbardziej kompetentni awansują. Przynajmniej nie zawsze. Nie ma sprawiedliwego podziału stanowisk w upadłym świecie. Musimy się z tym pogodzić. W upadłym świecie bardzo często głupcy otrzymują lepsze stanowiska niż mądrzy. Zdarza się, że głupiec ma pod sobą grupę mądrych, a przynajmniej wykwalifikowanych, podwładnych, ale swoim zachowaniem rujnuje ich pracę, a potem jeszcze oskarża ich o swoje porażki. Nie powinno tak się dziać, ale tak się dzieje. Widzę, że parę osób kiwa głowami. Jest to coś, czego doświadczamy. Rada dla przywódców na podstawie tego fragmentu brzmiałaby: twoje złe decyzje personalne mogą zrujnować życie lub pracę wielu osób. Możemy to odnieść do państwa, do działalności gospodarczej, kościoła czy czegokolwiek innego. Możemy sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby na duszpasterza w danym kościele postanowić na przykład notorycznego plotkarza. Albo w ogóle kogoś, kto nie spełnia biblijnych kryteriów bycia starszym albo diakonem. Jednak nie każdy z nas zostanie przywódcą. Czy jest coś uniwersalnego, czego wszyscy mogą się nauczyć z tego przykładu? Ten przykład dobrze obrazuje to, że twoje błędy mogą się odbić na kimś innym. Nie żyjemy w próżni. Społeczeństwo to jest taki system naczyń połączonych. To, co robię, ma wpływ na innych ludzi. Czy mi się to podoba, czy nie. Złe decyzje personalne to jedno. Ale państwo, firmę czy kościół da się też zrujnować oddolnie. Jeżeli nie będę się pilnować, to ja mogę stać się tą muchą dla kogoś, która niszczy olejek aptekarza, która zatruwa mu życie. Moje zaniedbania, niewłaściwa postawa, nieprzemyślane słowa, ukryty albo jawny grzech, to wszystko będzie wychodzić i oddziaływać na innych. Na przykład wdanie się w kłótnie może stać się przyczyną rozłamu w kościele. Zaniechanie obowiązków domowych odbije się na rodzinie albo współlokatorach, że na przykład potem będą musieli się przegrzebywać przez stertę trudnych naczyń w zlewie albo czegokolwiek innego. Oszukiwanie klientów może pogrążyć całą firmę. Twoje błędy szkodzą nie tylko tobie, ale i osobom w twoim otoczeniu. Tak, więc twoje błędy mogą się odbić na kimś innym. To była trzecia myśl. Czwarta, to co robimy i to czego nie robimy niesie za sobą ryzyko. Wersety 8 do 11. I w wersetach 8 do 9 kaznodzieja daje przykłady różnych aktywności i związanego z nimi ryzyka. I chciałbym na chwilę zatrzymać się przy pierwszym z nich. To jest, kto kopie dół, wpada weń. Mamy bardzo podobne przysłowie jako Polacy. Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Czyli nasze przysłowie mówi o tym, że jeżeli robisz coś przeciwko komuś, to może się to obrócić przeciwko tobie. Ale kaznodzieja, pomimo tego, że był mądrzejszy od wszystkich królów przed nim, nie znał polskich przysłów. Bo jeszcze ich nie było wtedy. Więc on przekazuje w tych słowach trochę odmienną myśl od polskiej. Mówi o tym, że jeżeli coś robisz, na przykład wykonujesz fizyczną pracę kopania dołu, to możesz do niego wpaść. Jeżeli burzysz ścianę, na przykład jakiegoś starego domostwa w Izraelu, bo w Polsce niekoniecznie akurat taka zależność będzie, to jest możliwe, że gdzieś przy tej ścianie leży wąż i może cię pokąsać. Mamy jeszcze przykład pokaleczenia się przy przenoszeniu kamieni i rąbaniu drewna. Proste fizyczne czynności, które obrazują uniwersalną prawdę. Ze wszelką ludzką aktywnością jest związane jakieś ryzyko. Możemy o nim nie myśleć, ale to nie sprawi, że ono zniknie. Przykłady? Uprawiając sport, można odnieść kontuzję. Prasując, można się poparzyć. Jadąc samochodem, można mieć wypadek. Wysyłając dzieci do szkoły, można dostać je z powrotem w gorszym stanie, niż się tam wysłało. Wszystko, co robimy, niesie za sobą ryzyko. Ale to nie znaczy, że mamy tego nie robić. Ale to znaczy, że powinniśmy być świadomi tego, że ryzyko istnieje i stosownie do naszych możliwości je ograniczać albo kalkulować. Oczywiście nie możemy popadać w paranoję. To, że coś może się stać, jeszcze nie znaczy, że na pewno się stanie. Ale we wszystkim, co robimy, musi być też pewien element polegania na Bogu. Wydarzy się tylko to, na co On pozwoli. I zakładam, że mnie strzeże, więc nie muszę się bać śmierci na każdym kroku. Nie muszę mówić jak leniwy z przypowieści, lew jest w podwórzu, mogę być rozczarpany w mgnieniu oka. Albo tam jeżdżą przecież samochody, któryś może mnie potrącić. Jakby nie muszę cały czas o tym myśleć, ale muszę po prostu zachowywać się tak, żeby to ryzyko nie było jakieś zbyt duże. Więc wiem, że nawet jeżeli coś mi się przytrafi złego, to Bóg nad tym panuje i nie przytrafi się nic więcej niż to, na co On pozwoli. I ufam, że cokolwiek to będzie, to Bóg użyje tego ku czemuś dobremu. Przy czym tym dobrym jest przede wszystkim moja duchowa dojrzałość i coraz większe oddanie Bogu, a nie mój majątek czy moje zdrowie nawet. Różnie może to być. Ale Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, więc mogę na Nim polegać. Mogę polegać na tym, że to On ma kontrolę nad tym, co mnie spotyka. Tak więc uwzględniajmy ryzyko, ale nie bójmy się go. Bo Bóg jest większy niż upadły świat i wszystko, co może nas w nim spotkać. I oprócz ostrzeżenia przed ryzykiem związanym z działaniem, kaznodzieja daje nam też ostrzeżenie przed zaniechaniem działania. Czyli znowu, to, że działanie niesie za sobą ryzyko, nie jest powodem, żeby nic nie robić. Bo ryzyko nic nie robienia, powiedziałbym, że jest nawet większe. Bierność też ma swoją cenę. I znajdujemy tutaj piękny przykład stępionej siekiery. Jeżeli nie chce ci się jej naostrzyć, to koniec końców wykonasz o wiele cięższą pracę, używając tej siekiery, niż gdybyś poszedł po rozum do głowy. Jeżeli nie pofatygujesz się z samochodem do mechanika, to może się okazać, że w połowie trasy będziesz wzywać lawetę, która gdzie zawiezie ten samochód? Do mechanika. I tak dalej. Chyba każdy mógłby podać jakiś przykład, a kiedy chciał sobie oszczędzić pracy, a wyszło jeszcze gorzej. Gorzej niż gdybyśmy zrobili wszystko tak jak trzeba. Drugi przykład tutaj u kaznodziei to jest zaklinacz, którego wąż ukąsił przed zaklęciem. I niezależnie czy jest tu mowa o jakiejś okultystycznej magii, czy po prostu o sztuczkach stosowanych przez zaklinaczy węży, to jeżeli zaklinacz się spóźni, to jego umiejętności nic mu nie pomogą. Znowu można to przełożyć na niemal wszystkie dziedziny życia. Czasami spóźnialstwo nam się upiecze, a czasami będzie to miało dla nas przykre konsekwencje. Skoro tak, to trzeba się pilnować, żeby robić to, co ma się do zrobienia, na czas. Nie zaniedbywać swoich zobowiązań, nie odkładać niczego na ostatnią chwilę, nie kazać na siebie czekać w nieskończoność. Więc zarówno aktywność, jak i bierność mają swoje konsekwencje. To była czwarta myśl. Piąta. Brak namysłu obróci się przeciwko Tobie. Wersety 12-15. Od 12 wersetu czytamy, że słowa mędrca to coś dobrego, ale słowa głupca obracają się przeciwko niemu. Głupiego można poznać po jego wypowiedziach. Im bardziej się w nich rozpędzi, tym gorzej dla niego i dla wszystkich, którzy tego słuchają. Nie jest dobrze słuchać głupot, bo głupoty są szkodliwe, a czasem zaraźliwe. Nie bez przyczyny czytamy w pierwszym liście do Koryntian 15:33: nie łudźcie się, złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Kaznodzieja mówi, że to, co ostatecznie wygłasza głupi, to niebezpieczne szaleństwo i ma rację. Głupota oferuje też nam fałszywą pewność. Głupi mnoży słowa i myśli, że pokazuje się w ten sposób z jak najlepszej strony, a pokazuje się od najgorszej. Zachowuje się tak, jakby wszystko wiedział i na wszystkim znał się najlepiej, chociaż wcale tak nie jest. On nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele jeszcze nie wie. Głupi idealnie wpasowuje się też w narrację ze stępioną siekierą. W wersecie 15 wycieńcza go trud, bo nie zna drogi do miasta. To znaczy, że wyruszył do tego miasta, ale nie pofatygował się wcześniej, żeby poznać drogę do niego. Nie sprawdził mapy, nie zapytał o drogę, nie, nic. Po prostu sobie poszedł, po drodze pobłądził i strasznie się musiał przy tym namęczyć, żeby w ogóle tam dotrzeć, dokąd zmierzał. I czasami bywamy głupi. Zdarza nam się przemądrzalstwo, chociaż tak naprawdę nic nie wiemy na dany temat. Zdarza nam się zaniedbywanie przygotowań, zdarza nam się fałszywa pewność siebie. Wszystkie te rzeczy wynikają z braku namysłu. Bo gdybyśmy na chwilę zatrzymali się i pomyśleli, to bylibyśmy w stanie sami się korygować. Co też charakteryzuje ludzi mądrych. Namysł chroni przed szkodliwym działaniem. Brak namysłu obraca się przeciwko nam. Więc jeżeli nie pomyślisz, zanim coś zrobisz, to możesz na przykład zranić kogoś, mówiąc coś, czego wcale nie masz na myśli. Albo może masz to na myśli, ale nie powinieneś mieć. Albo może nawet to, co myślisz, jest słuszne, ale to może nie być najlepszy moment albo sposób, żeby to zakomunikować. Brak namysłu nie pomaga w tym. Możesz też dać się naciągnąć albo sprowokować. Możesz narazić swoje zdrowie w głupi sposób albo podjąć nagłą, złą decyzję odnośnie twojej przyszłości. W każdym przypadku brak namysłu obróci się przeciwko tobie. Jeżeli się nie obróci, to traktuj to tylko i wyłącznie jako Bożą łaskę. I po szóste, szósta myśl, styl życia ma konsekwencje. Wersety 16-19. I od 16 wersetu kaznodzieja zauważa, że nie jest dobre dla kraju, żeby rządził nim chłopiec. Czyli ktoś niedoświadczony i niedojrzały, kto nie panuje nad swoimi podwładnymi. Kraj, którym kieruje ktoś dojrzały i szlachetny, ma o wiele więcej szczęścia. Jest to kraj, którego księżęta trzymają się wyznaczonych granic, nie ucztując od rana do wieczora, a tylko w wyznaczonym czasie. Nie wyniszczają się przy tym przez pijaństwo i obżarstwo, ale mają umiar, dzięki czemu nabierają sił do dalszych działań. Więc który władca lepiej wykonuje swoje obowiązki? Niedojrzały czy szlachetny? Szlachetny, wiadomo. Okazuje się, że styl życia, jaki przyjął dany władca, ma ogromny wpływ na jego skuteczność. Hulaszczy nieodpowiedzialny tryb życia podminowuje jego władzę, a rozsądny ją umacnia. Ale czy tylko władcy doświadczają konsekwencji swojego stylu życia? Czy to, jak żyjemy na co dzień, nie wpływa również na naszą pracę, rodzinę albo służbę w kościele? 18 werset z księgi z tego rozdziału mówi: gdzie wielkie lenistwo, tam dach się zapada. Gdzie zakłada się ręce, tam na ścianach zacieki. Prosty przykład od kaznodziei. Jeżeli pozwolisz sobie na lenistwo, to zaczniesz zaniedbywać swój dom i będzie on w coraz gorszym stanie. Dach zacznie się zapadać, a na ścianach pojawią się zacieki. Można by wyobrazić sobie jeszcze wiele innych skutków tego lenistwa i tego, jakby to wpłynęło na dany dom, ale chyba rozumiemy ten obraz. Jak dom będzie w złym stanie, to jego mieszkańcy w jakimś stopniu też. Mogą być skonfliktowani albo zniechęceni, mogą być zmęczeni, rozchorowani i niezadbani. Potem to przełoży się na to, jak się czują w pracy czy szkole i na ich ogólną efektywność, na ich postawę, na to, czy będą dla ludzi zachętą czy zniechęceniem. To, jaki przyjmiesz tryb życia, ma kolosalny wpływ na ciebie, twoich bliskich i na wszystko, co robisz. Nie dotyczy to tylko naszej tak zwanej szarej codzienności, ale też naszej codzienności z Bogiem. Zaniedbaj Słowo Boże i modlitwę. Nie przejmuj się grzechem w twoim życiu. Nie próbuj się rozwijać. Bagatelizuj Kościół i nie uczestnicz zbytnio w jego życiu, a któregoś dnia obudzisz się z ręką w nocniku. Znajdziesz się w takim punkcie twojego życia, że nawet nie będziesz wiedzieć, że wciąż istnieje możliwość powrotu. Warto przy tym pamiętać, co kaznodzieja pokazał nam już wiele razy, że to wszystko nie znaczy, że mamy być ascetami. Przyjęcia, wino i pieniądze są dla ludzi. Można z nich mądrze korzystać. Nawet jeżeli jest się chrześcijaninem, a powiedziałbym, że zwłaszcza wtedy, kiedy jest się chrześcijaninem, to można z nich mądrze korzystać. Tak, żeby podobało się to Bogu, a nie żeby Go obrażało. Więc to, że korzystamy z Bożych darów, nie jest złe, ale to, jak z nich korzystamy, może być złe. Musimy pamiętać, że nasz styl życia ma konsekwencje. I siódma myśl, nigdy nie zakładaj, że nikt się nie dowie. Ostatni werset tego rozdziału. W ostatnim wersecie kaznodzieja ostrzega przed przeklinaniem w myślach lub na głos, ale we własnej sypialni wpływowych osób. Bo jakimś cudem mogą się o tym dowiedzieć. I rzeczywiście może być tak, że pozwalamy sobie na coś tylko dlatego, że wydaje nam się, że nikt się o tym nie dowie. Ale prawda jest taka, że nigdy nie powinniśmy tego zakładać, bo prawda lubi wychodzić na jaw. Czasami robi to w zupełnie niespodziewany sposób. Mogę coś przeoczyć, mogę się jakoś zdradzić, mogę zostać podejrzany. Cokolwiek to może być, nie powinienem zakładać, że to się nie stanie. Nawet jeżeli to rzeczywiście jest niemożliwe w takich ludzkich kategoriach, to pamiętaj, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. A On brzydzi się obłudą, sprzeciwia się pysznym i dyscyplinuje swoje dzieci. Bóg może cię skruszyć i doprowadzić do tego, że sam wyznasz to, co zrobiłeś. Chyba nie myślisz, że się przed Nim ukryjesz. Wniosek? Podejmuj decyzje, których nie będziesz musiał się wstydzić. To, czy ktoś się o nich dowie, jest drugorzędne wobec tego, że Bóg na pewno będzie o nich wiedział. Nie żyj tak, żeby Go obrażać. A jeżeli już popełnisz błąd, to miej odwagę się do Niego przyznać i zdobądź się na wysiłek, żeby Go naprawić. Nie prowadź podwójnej gry. Niech ludzie widzą Cię takim, jakim jesteś naprawdę. Szczerym i nieobłudnym. Tak grzesznym i popełniającym błędy, ale nie tkwiącym w grzechu i nie upierającym się przy swoich błędach. Chętnym do słuchania uwag i gotowym do tego, żeby cały czas korygować swoją postawę. Nigdy nie zakładaj, że nikt się nie dowie. Wręcz przeciwnie, żyj tak, jakby każdy mógł się dowiedzieć. Zrób tak, a nie będziesz się za siebie wstydzić. Więc siedem myśli, o których warto pamiętać, podejmując małe i wielkie decyzje. Małe zło może zepsuć wiele dobrego. Ucieczka nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Twoje błędy mogą się odbić na kimś innym. To, co robimy i to, czego nie robimy, niesie za sobą ryzyko. Brak namysłu obróci się przeciwko tobie. Styl życia ma konsekwencje. Nigdy nie zakładaj, że nikt się nie dowie. Te myśli zawierają w sobie przestrogi przed różnymi rzeczami, które mogą zrujnować nasze życie. Ale nawet znając je i starając się do nich stosować, możemy zauważyć, że nasze życie, tak samo jak życie każdego, kto żyje w upadłym świecie, nie jest takie, jak być powinno. Jest ono pełne problemów, błędów, nieprzemyślanych działań, a przede wszystkim grzechu. Grzech, tak jak już wspominałem dzisiaj wcześniej, to wszelki objaw buntu przeciwko naszemu Stwórcy. Ma miejsce wtedy, kiedy jestem leniwy, złośliwy, niesumienny czy zarozumiały. Zachodzi też wtedy, kiedy oszukuję kogoś, nie wywiązuję się ze swoich obowiązków albo pozwalam sobie na niewłaściwe słowa lub myśli. Grzech skaził naszą naturę i stał się jej częścią. Także staliśmy się notorycznymi buntownikami, którzy nieustannie obrażają Boga i tak naprawdę nie chcą, ani nie potrafią być Mu posłusznymi. Bóg, który jest święty i dobry, ustanowił sprawiedliwą karę za grzech. Jest nią śmierć i potępienie. potępienie, które dla człowieka oznacza wieczną, nieustającą mękę w piekle. Przed tą męką jest tylko jeden ratunek. Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, by wziąć na siebie nasze winy. Oddał swoje życie na krzyżu, aby każdy, kto mu uwierzy, mógł zostać zbawiony. Zbawiony tylko i wyłącznie dzięki Bożej łasce, bo Jezus wziął na siebie jego karę. Jeżeli porzucisz swoje dotychczasowe życie i zaufasz Jezusowi, to wszystkie twoje winy zostaną ci przebaczone. Zaczniesz nowe życie już nie jako buntownik, a członek Bożej rodziny. Ono wciąż nie będzie idealne, ale z pomocą Ducha Świętego zostanie odmienione i osadzone na zupełnie nowych wartościach. Doznasz duchowej odnowy i rozpoczniesz podróż, która już nigdy się nie skończy. Czy warto? Rozmawiamy przecież o sztuce dokonywania wyborów. Nie ma lepszego wyboru niż zaufanie Chrystusowi i przyjęcie Jego Ewangelii, przyjęcie Jego zbawienia. Nie ma gorszego niż odwrócenie się od Niego. Jeżeli nie zrozumiesz tego, to po co ci cała reszta? Pozwólcie, że pomodlę się na koniec. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że uczysz nas podejmować decyzje. Tak proszę Cię, Panie, żebyśmy zawsze potrafili dobrze wybierać, zawsze opowiadać się po Twojej stronie, zawsze żyć tak, żeby nie musieć się tego wstydzić i no właśnie, i wydawać dobre owoce, a nie właśnie być tą muchą, która psuje olejek z aptekarza. Panie, proszę Cię o wszystkich, którzy nie podjęli tej najważniejszej decyzji, pójścia za Tobą, żebyś Ty przemienił ich serce i żeby mogli Cię poznać i zrozumieć Twoją Ewangelię i uwierzyć Tobie, żebyś wzbudził w nich zbawczą wiarę. A o wszystkich, którzy Tobie uwierzyli, proszę Cię, Panie, żebyś uczył nas chodzić Twoimi drogami i być światłem dla tych, którzy Ciebie nie znają. Amen.